pisze pan SG z Poznania. Pozdrawiam serdecznie. Uważam, że czas najwyższy ostrzec osoby przechodzące na pańską dietę o ujemnych skutkach dla zdrowia, jakie niesie ze sobą jej niekonsekwentne przestrzeganie. Wiele osób w moim otoczeniu bawi się tą dietą. Podjedzą tłusto, by zakończyć słodko i cieszą się, jeżeli trochę schudną. W przypadku możliwych kłopotów zdrowotnych trafiając do lekarzy, którzy są dość powszechnie którzy dość powszechnie zalecają jedno żółtko tygodniowo, są okrzykiwani jako ofiary diety Kwaśniewskiego. Od pół roku stosuję dokładnie żywienie optymalne z dobrym dla zdrowia skutkiem, a choruję na stwardnienie rozsiane, rozpoznanie choroby sklerozis multiplex cerebralis. Jeszcze raz pozdrawiam, życzę wytrwałości wszystkim ludziom dobra. Pan SG z Poznania. Odpowiedź. Z organizmem człowieka jest podobnie jak z samochodem. W obu przypadkach obowiązują te same zasady. Człowiekowi potrzebny jest budulec i części zamienne, potrzebne jest paliwo, potrzebna jest energia elektryczna, potrzebne są niewielkie ilości węglowodanów dla tkanek, które im być muszą. Organizm, który dostosuje się do jakiegoś modelu żywienia, w tym do modelu żywienia optymalnego, powinien otrzymywać te składniki, do których jest przystosowany i które najłatwiej może wykorzystać. Budulcem dla człowieka jest białko. Są lepsze i gorsze białka. Podobnie jak oryginalne części do dobrych samochodów są lepsze niż ich podróbki. Przeważnie każdy kierowca o samochód dba, ma stosowną instrukcję obsługi, z której wie, jak o niego dbać należy. W razie uszkodzenia może skorzystać z usług dobrych mechaników, bywają też i gorsi, którzy przeważnie wiedzą, co mają robić. Człowiek też miał instrukcję obsługi daną mu przez tworzycieli swoich, ale nie stosuje się do tej instrukcji. Często nawet nie może jej znaleźć, odczytać ani zrozumieć. Instrukcja obsługi człowieka może być tylko jedna, ta prawdziwa, a człowiek wymyśli już tych instrukcji tysiące, wynajduje coraz to nowe i narzuca je często siłą innym. Gdyby te instrukcje były prawdziwe, to człowiek byłby zdrowy, rozumny, nie zajmowałby się pracą szkodliwą, nie miałby patologicznych potrzeb, a w rodzaju ludzkim nie byłby zupełnie przewrócony porządek rozumu i głupstwa, jak pisał Staszic. Dopóki są chorzy, przestępstwa, policja, sądy, więzienia, narkomania, nacjonalizmy, państwa, narody, tzw. patriotyzm, przemysł zbrojeniowy, wojska, rakiety bojowe i inne bronie, wszelkie inne zło, które niepotrzebnie trapi od tysięcy lat rodzaj ludzki, dopóki ludzie nawet nie mają jednego wspólnego języka, dopóty wszelkie instrukcje obsługi człowieka wynajdywane przez ludzi stosowane w praktyce są szkodliwe, bo szkodliwe być muszą. Nie liczą się intencje, liczą się skutki, a te są złe. Żywienie optymalne oparte jest na wiedzy ścisłej, a wiedza ścisła po prostu jest. Ani ominąć, ani przechwycić się jej nie da. Bezkarnie. Za wszystko się płaci, za każdy błąd. W tym przypadku zapłatą jest choroba, a nawet śmierć. U współczesnych ludzi jest ona zawsze przedwczesna, śmierć oczywiście, zawsze przeprzedzana latami cierpień, chorób, operacji. A ludzie powinni umierać tylko ze starości, spokojnie, bezboleśnie w czasie snu. Natomiast w żadnym cywilizowanym kraju obecnie w klasyfikacji chorób i przyczyn zgonu nie ma śmierci ze starości. Ludzie umierają zawsze z powodu chorób. W żadnym kraju nie ma instrukcji obsługi człowieka dającej zdrowie, długie życie, pogodną śmierć ze starości. Instrukcja ta powstała w Polsce i Polacy jako pierwsi mogli z niej skorzystać. Żywienie optymalne jest przeznaczone głównie dla tych, którzy potrafią zrozumieć, co słyszą i czytają i potrafią z tego, co czytają, wyciągnąć wnioski praktyczne. Są jednak dzieci chore na cukrzycę, białaczki, nowotwory i setki innych niepotrzebnych chorób, dzieci, które nawet jeszcze czytać nie umieją. Kto ma ich nauczyć, jak postępować, by być zdrowym? Rodzice sami tego nie umieją. W szkole ich źle uczą, bo tylko tak mogą nauczać. Tak zwana służba zdrowia, która jest służbą chorób, tylko im zaszkodzić może. Są też ludzie, którzy chcieliby zastosować żywienie optymalne, ale nie bardzo wiedzą, jak się do tego zabrać. Albo tacy, którzy stosują je od niedawna i dość często popełniają błędy. Proszą oni leczenie stacjonarne, gdzie mogliby skorzystać z prądów selektywnych, optymalnego żywienia i praktycznych porad, jak porządzać posiłki. Ci, którzy dzięki żywieniu optymalnemu odzyskali zdrowie i sprawny umysł, powinni pomagać innym. To ich obowiązek. Im więcej będzie optymalnych, tym szybciej można będzie rozumnie zrealizować życia ludzi w Polsce, a następnie w innych krajach. tym lepiej będzie dla samych optymalnych i dla ich dzieci. Są ludzie, którzy, jak pan pisze, bawią się tą dietą. To ich sprawa. Z drugiej strony, obowiązkiem każdego porządnego obywatela jest dbałość o własne zdrowie, wydajna praca bez absencji chorobowej, nie podejmowanie prac społecznie szkodliwych czy bezużytecznych. Nie może on również działać na szkodę swoich bliźnich. Gdy po dłuższym czasie stosowania diety optymalnej organizm przystosuje się chemicznie do tego modelu żywienia, większych błędów już się z zasady nie popełnia, bowiem organizm sam odrzuca produkty dla niego niejadalne. Po prostu człowiekowi nie smakują. Niewielkie błędy nie są groźne dla zdrowia, chociaż przy ich popełnianiu organizm jest mniej sprawny, gdy sporo energii musi zużyć na zbędne prace. Tak na przykład zbyt duża białka w diecie to konieczność jego przerobu na glukozę i utrata 2 atomów wodoru na każdy gram wydalonego azotu. Z kolei zbyt mała podaż węglowodanów w diecie to konieczność ich wytwarzania głównie wątroby, to mniej sprawna wątroba, to niepotrzebne straty energii. Na gramo cząsteczkę glukozy trzeba zużyć energię z 3 gramo cząsteczek ATP. Mniej sprawna, a ściślej zajęta zbędną pracą wątroba nie może dostarczać wówczas odpowiedniej energii dla pracy mózgu i serca, które powinny pracować tylko na energii zawartej w związku wysokoenergetycznych. Takie związki to najlepsze źródło energii dla mózgu i serca. Jest ich 12, a kluczowy z nich to ATP. ATP to energia elektryczna, w cudzysłowie, która może być wykorzystana do wykonania pracy mechanicznej, chemicznej, elektromagnetycznej, w razie potrzeby również zamieniana na ciepło. ATP jest głównym źródłem energii dla mózgu i serca optymalnych. Związki te, ATP i inne, można dostarczać w pożywieniu, w żółtkach, w szpiku, w mózgu, w wątrobie, nerkach, mięsie. Są one też wytwarzane przez organizm w największej ilości optymalnych. Przy niedoborze związków wysokoenergetycznych wątroba wytwarza dla potrzeb serca i mózgu tzw. ciała ketonowe, które są najlepszym paliwem, ale nie najlepszym źródłem energii. Mózg i serce nie chcą ich spalać, ale muszą. Wątroba wytwarza coraz więcej ciał ketonowych jako paliwa dla mózgu i serca, a te narządy starają się możliwie mało ich spalać, dlatego ciała ketonowe są wydalane z moczem. Gdy jest ich dużo, może rozwinąć się kwasica, która może być szczególnie groźna dla chorych na cukrzycę. Gdy wątroba nie musi wytwarzać glukozy, może dostarczyć najlepszą energię dla mózgu i serca i nie musi wytwarzać ciał ketonowych. Aby wątroba nie musiała wytwarzać glukozy, należy tę glukozę dostarczyć w pokarmie, najlepiej w postaci węglowodanów złożonych, czyli w skrobi. Trzeba tych węglowodanów zjadać tyle, aby nie było ciał ketonowych w moczu. W aptekach można kupić proste paski, testy paskowe do domowego badania ciał ketonowych. Ich poziom oznacza się krzyżykami od 1 do 4. Jeden krzyżyk może być, ale więcej być nie powinno. Gdy pojawi się więcej, trzeba dodatkowo zjeść 10-15 gram węglowodanów na dobę, a ciała ketonowe znikną z moczu. Spożycie węglowodanów na dobę powinno wnosić około 0,8 grama na kilogram wagi ciała, ale mogą być indywidualne różnice w zapotrzebowaniu. Gdy człowiek zje więcej węglowodanów niż powinien, nic złego się nie dzieje, ale organizm mniej sprawnie pracuje. Spożycie do 100 gram węglowodanów na dobę dla dorosłego człowieka nie powoduje szkód. Granicą bezpieczeństwa jest 150 gram węglowodanów na dobę, jeżeli spożywane są przy każdym posiłku i to w postaci skrobi. Nie może to być cukier buracany czy fruktoza ta z miodu, z owoców czy z soków owocowych czy fruktoza z cukru. Uczelni, producenci żywności, telewizja i inne środki przekazu nadal robią ludziom wodę z mózgu. Niedawno podano, że wynaleziono krzyżówkę bodaj karczochów z czymś tam, która zawiera fruktozę. Ta fruktoza ma mniej kalorii od cukru buracanego, zatem jest dla ludzi lepsza. Tak jakby mniej kalorii w benzynie, gorszej było lepsze dla samochodu. Jaka jest prawda? Fruktoza, podobnie jak glukoza, ma 3,73 kilokaloria z grama. 3,73. Sacharoza i laktoza, czyli dwucukry, mają po 3,91 kilokalorii z grama. Skrobia ma ich 4,12. Gdyby kierowcom wskazano, że benzyna zawierająca mniej kalorii jest lepsza od benzyny zawierającej ich więcej, to popukaliby się w czoło. A A to właśnie wmawia się ludziom. I oni wierzą, że margaryna jest lepsza od masła. Ja mówię o zawartości 0% tłuszczu, lepsze od zawierającego więcej tłuszczu, że to, co ma mniej kalorii, jest lepsze dla organizmu od tego, co ma kalorii więcej. Trudno, większy brak rozumu. Bo w organizmach żywych obowiązują te same prawa, co w technice. Wodór daje 34,3 kilokalorie z grama i jest on najlepszym paliwem używanym do rakiet kosmicznych. Węgiel jest paliwem kiepskim, który daje 7,8 kilokalorii i spala się w trujący dwutlenek węgla, który truje tak samo w powietrzu, jak i w organizmie. Jeśli brakuje tlenu, spala się w bardzo trujący tlenek węgla. Węgiel z wodą, a tym są węglowodany, daje 3,73 kilokalorii w glukozie do 4,12 w skrobi. Na węglowodanach nawet parowóz nie pojedzie. Organizm ludzki nie wytworzył mechanizmu chroniącego przed cukrem owocowym, bo nie potrzebował ich wytwarzać, gdy ludzie tego cukru nie jedli. Skrobia jest powoli trawiona i powoli kapie do krwi. Glukoza również jest wchłaniana powoli, gdyż aby ją przesłać do krwi, potrzebna jest dodatkowa energia z jednej drobiny ATP do jednej cząsteczki fruktozy czy glukozy. Fruktoza tej energii nie potrzebuje i szybko trafia do krwi, powodując nagły, znaczny i bardzo szkodliwy wzrost poziomu glukozy we krwi. Najwięcej trójglicerydów i cholesterolu powstaje z fruktozy, a mniej z glukozy, a najmniej ze skorabii, gdy spożywa się je w tej samej ilości. Stwierdzono to w badaniach naukowych i to wielokrotnie. Nauki podstawowe swoje, a medycyna swoje, czyli dokładnie odwrotnie niż jest.